Radio nadziei, miłości i wiary. Radio Ortodoksja.
Święty Antoni Supraski był postacią nieznaną. Przez 500 lat myśmy praktycznie nic nie wiedzieliśmy o nim. Że on żył, że on oddał życie za Chrystusa i że został kanonizowany. Dopiero kiedy grecka cerkiew kanonizowała na początku tego stulecia, zaczęto zastanawiać się, kim była ta postać. Zaczęto więc pisać, że jedynie co w jego bibliografii, jego hagiografii się znajduje, to, że był Rusicz, że pochodził z terenów ruskiej ziemi. I nic poza tym. Wszyscy więc greccy historyki, w tym Antoni Tatiaos, jeden z najwybitniejszych historyków, już niestety w ubiegłym roku zmarły cerkwi, mówił, że z pewnością pochodził gdzieś z Rusi, z Wołynia, wskazywał na błędy językowe, które tam się znajdują w jego życiorysie. Ale nic właściwie o nim nie wiedzieliśmy. Ale wszystko dzieje się po woli Bożej i raptem się okazało, że jeden z moich kolegów moskiewskich odnalazł prolog. Prolog to, jak wiecie, to są żywoty świętych, spisanych, często prolog wierszowany w wierszu, systemem wierszowym, a często z komentarzami ojców Kościoła, Jana, świętych Jana Teologa i wielu jeszcze innych, komentarzami ojców Kościoła, które Klemensa Aleksandryjskiego i innych, które to w prologu zamieszczają żywoty świętych na poszczególne dni tygodnia i później na miesiące, na cały rok. I oto proszę zwrócić uwagę, taki prolog na zamówienie jednego z burmistrzów w Bielsku Podlaskim, sołtana, został on sporządzony w końcu XV wieku. Później do tego prologu ktoś później, 40 lat później, wszył dwie kartki papieru, które to kartki papieru pokazywały żywot świętego Antoniego Supraskiego. Dlaczego możemy zobaczyć, że 40 lat później te kartki papieru zostały wszyte? Jak wiecie, dzisiaj produkujemy papier byle jaki, no i na tym papierze drukujemy, piszemy. Kiedyś każda kartka papieru miała swój znak wodny. Papiernie wydawały z reguły przez 2 lata kartki papieru ze jednym znakiem wodnym. Jeżeli była żmija, no to znaczy, że wydawano w latach 1501-1503. Jeżeli była żmija, która wiła się na włóczni, to były w lata 1504-1505. Nie było tak, żeby przez dłuższy okres czasu papiernia wydawała papier, produkowała papier i na którym były dopisane. Dlatego też łatwo można ustalić, kiedy ten papier powstał i jak i kiedy kto na tym papierze napisał. Okazuje się, że żywot świętego Antoniego został napisany w 1540 roku, ale nie wiadomo przez kogo. Błędy językowe, nie za bardzo znane, powiedzmy, fakty, liczne pomyłki wskazują, że ktoś znał język albo bułgarski, nie był może zbytnio dobrze przygotowany do pisania w języku ruskim, ale znał z pewnością język serbski. Oczywiście nie będę wam tutaj przedstawiał wszystkich te nasze spory i zastanawienia się, kto był ewentualnym autorem. Przejdę od razu do konkluzji, kto rzeczywiście napisał. Napisał jeden z mnichów supraskich, niejaki Arseniusz, który wcześniej był proboszczem w cerkwi w Bielsku, ale kiedy owdowiał, przeszedł on do monasteru supraskiego, przyjął stan zakonny jako Arseniusz i napisał on lestwicę, przepisał lestwicę Jana Klimaka. Po tym przepisaniu pokłócił się z archimandrytą Sergiuszem Kimbarem, obraził się na niego i udał się do monasteru w Hilandarze na świętą górę Athos, gdzie tam zamieszkał. Tam słyszał o tym, co się wydarzyło z jego bratem, który pochodzi z tego samego monasteru, z Supraśla. spisał jego żywot, powrócił później, okazuje się, do Polski. Przyjechał on między innymi do Dermania i przesłał te swoje spisane żywot tego świętego Antoniego do monasteru Supraskiego. Mnisi nie kopiowali tego, a wzięli, rozerwali ten prolog i w odpowiednie miejsce wstawili żywot tego świętego Antoniego. Dlatego też wiemy, że ten żywot jest w pełni wiarygodny i jest podstawą do prezentacji żywotu tego, tej postaci. Kim był więc święty Antoni Supraski? Święty Antoni Supraski pochodził z Bielska Podlaskiego. Jak pierwsi Ichumenowie, którzy zbudowali Supraś, też pochodzili z Bielska Podlaskiego. Okazuje się, że myśmy bardzo mało wiemy, zresztą przez dłuższy okres czasu fałszowana była historia monasteru Supraskiego specjalnie, zwłaszcza sporządzona ona została w drugiej połowie XVIII wieku przez unitów, taka historia, która nakazywała, żebyśmy wierzyli w jakieś bzdury, które dawno unici sporządzili na własne potrzeby, żeby udowodnić, że monaster supraski nie był w początku prawosławny, a unicki. Oni nawet napisali takie rzeczy, a myśmy nawet w to uwierzyli, że oto mnisi, mając cząstkę świętego krzyża, rzucają do rzeki i patrzą, gdzie płynie, gdzie się zatrzyma. Jeżeli byśmy mieli relikwię, cząstkę świętego krzyża, czy my byśmy rzucili ją do rzeki, żeby płynęła? To byłoby dopiero świętokradztwo. Ale pomijając te różne rzeczy, chcę powiedzieć, że monaster supraski, powstał on znacznie wcześniej, niż my do tej pory pisaliśmy i mówiliśmy. Powstał on w 1492 roku, nie w Supraślu, a w Gródku. Dzisiaj, gdzie jest ten Gródek, gdzie jest to grodzisko, tam powstał monaster supraski. Został on założony nie przez żadnego Chodkiewicza, ani też sołtana, a przez bogatych mieszczan w Bielsku Podlaskich Siegieniów. Oni mieli, pobierali cła od w imieniu króla, oni byli burmistrzami, oni posiadali ogromny majątek. Dwaj bracia, najpierw Iwan, a później właśnie Pafnucy. Pafnucy zostaje pierwszym przełożonym klasztoru, buduje pierwszą cerkiew Jana Teologa w Gródku, później cerkiew błogowieszczeńską w Gródku i później przez cały czas wprowadza tych zakonników, między innymi Świętej Góry Athos, Kijowa, tworzy wspaniały monaster, ale o charakterze pustelniczym. Dopiero w 1508 roku oni się przenoszą na nowe miejsce, tam, gdzie dzisiaj jest monaster supraski. A więc minęły kupa czasu. Wszyscy historycy, którzy do tej pisali, mówili, że w 1510 roku ten Pafnucy Siegień umiera. On nie tylko, że nie umiera. On zostaje biskupem najpierw turowsko-pińskim, później włodzimierzko-brzeskim, a później ludzko-ostrowskim. On żyje i on cały czas pomaga monasterowi supraskiemu. On sprowadza również rękopisy i księgi. Okazuje się, kim był drugi jego następca, archimadryta Jona. Jona to tenże sam jego rodzony brat Iwan, który po śmierci żony wstępuje do klasztoru w monasterze supraskim, przyjmuje nowe imię zakonne Jona i dalej kieruje monasterem. A później, kiedy była taka potrzeba, przechodzi na biskupstwo włodzimierskie, brzeskie po bracie, a wcześniej obejmuje biskupstwo turowskie, pińskie. Za swoje pieniądze oni właściwie tworzą ten cały monaster. Dopiero później Chodkiewicz się do nich przyłącza i później wszystkie dokumenty przepisuje, bo przecież król dla mieszczanina wydać dekrety i przywileje królewskie nie mógł, a mógł to zrobić tylko dla szlachty. I dlatego też święty Antoni, który jeszcze był wcześniej pod imieniem Onufry jako świecki, wstępuje do klasztoru. Dlaczego? W żywocie świętego jest taki bardzo znamienny fragment, w którym się pisze o tym, że on w młodości prowadził bardzo taki rozrywkowy tryb życia. I tutaj jest nawet mówione, że darze był że był ubijcą, że zabił człowieka. I w związku z tym jego chęć pokajania się, odpłacenia długów za to swoje grzeszne do tej pory życie spowodowało, że on wstępuje do monasteru w Supraśu. Przyjmuje jego pachnący Siegień, który też pochodzi z Bielska Podlaskiego. Jest on dobrze znany jego rodzinie, bo przyjmuje go i on przyjmuje go i postrzyże jako mnicha z imieniem Onufry. On staje się w monasterze supraskim w Onufrym, dlatego też, że w spisie mnichów monasteru supraskiego myśmy go nie znajdujemy. Kiedy jednak pomaga on przy budowie cerkwi w Gródku, jednej i drugiej, on prowadzi surowe życie, ale zawsze prosi pachnącego, przełożonego monasteru, żeby pójść do krajów bisurmańskich, wtedy, czy aragańskich, jak się kiedyś nazywano, a więc tam krajów podległych Imperium Otomańskiemu, czyli Turcji, gdzie chrześcijanie znajdowali się w niewoli, aby oddać życie za Chrystusa. W tym samym czasie było to taka wśród mnichów popularna rzecz pójść i walczyć w obronie miejsc świętych, miejsc chrześcijańskich, które są w niebezpieczeństwie. Dla tegoż wtedy Onufrego Supraskiego, późniejszego Antoniego Supraskiego, takim wzorem byli trzej wileńscy męczennicy, Jan, Eustachi i Antoni, którzy oddali życie za Chrystusa z rąk Olgierda, który jeszcze wtedy był poganinem, nie był chrześcijaninem. Dlatego chciał naśladować męczenników wileńskich. Tym bardziej, że w tym samym czasie tych męczenników wileńskich kanonizowano, uznanych za świętych. I on o tym doskonale wiedział. Dlatego też chciał podążyć ich drogą, żeby odpokutować i zbawić swoją duszę. Ale Pafnucy Siegień, znając jego rodzinę, nie błogosławił na pójście do tych krajów muzułmańskich, do tych miejsc świętych. Powiedział, że czekaj sposobnej okazji, Bóg ci tak wskaże drogę, jak masz dalej postępować. Kiedy jednak w 1507 roku mnisi się przeprowadzali z Gródka na nowe miejsce, okazało się, że część zakonników ze Świętej Góry Athos zaczęło wracać do swoich monasterów na Świętą Górę. Byli oni przeważnie pochodzenia albo bułgarskiego, albo serbskiego, albo greckiego. Wtedy to Onufry prosił więc Pafnucego o to, żeby pozwolił im pójść, żeby zapytać ojców świętych na Świętej Górze Athos, jak ma dalej żyć i postępować. Pafnucy nie mógł jednak mu tego odmówić, dlatego że on nie powiedział, że idzie, żeby zginąć, umrzeć za Chrystusa, a pójść zapytać o radę świętych ojców na Świętej Górze Athos. Pafnucy więc w związku z tym, ażeby w jakiś sposób znaleźć pretekst, zebrał najstarszych mnichów i w tajemnicy postrzegł Onufrego wielką schimę, dając mu nowe imię Antoni. Z tym imieniem Antoni i razem z tymi mnichami udaje się on na Świętą Górę Athos. Jest oczywiście pytanie, gdzie on trafił. I tutaj są trzy możliwości. Jest to... Nie, to jest Saloniki. Tak. A więc chodzi o to, że on trafił do wieży świętego Sawy Serbskiego. Były w tym czasie trzy wieży Sawy Serbskiego na Świętej Górze Athos. W Hilandarze, w bułgarskim klasztorze Zografu i była też wieża świętego Sawy Serbskiego. Czym się różniła ta wieża świętego Sawy Serbskiego? Ano tym, że tam mieszkający tam mnisi korzystali ze specjalnej reguły opartej na świętym Sawie Jerozolimskim i później któryś święty Sawa Serbski przerobił ją, budując tą wieżę w Karies na swoje potrzeby. Dochodzi o to, żeby wprowadzić jeszcze bardziej surowy rygor życia dla mniejszego. I tam była taka zasada, że modlitwa miała być przez cały dzień i noc. Nie było przerwy bez modlitwy. Mnisi mieli obowiązek modlenia się. Jeden kończy, drugi nas poczyna. Była to nieprzerwalna modlitwa dzień i noc. We wszystkie dni w roku. Wymagało to od mnichów nie tylko ogromnej dyscypliny, ale też ogromnego skupienia, albowiem tych mnichów nie było zbyt dużo. I święty Antoni wykazał się tam po prostu niezwykłym niezwykłą modlitewną postawą. Czytał te modlitwy nawet poza swoją kolejnością. Doceniano jego ogromny wysiłek duchowy. Wskazywano właśnie na tą postać, która przyszła z tych ruskich ziem i która jest wzorem dla innych. Dlaczego on się tam znalazł? Język ruski w owym czasie, czy staroruski, czy starobieloruski, on ma wiele rzeczy wspólnych z językiem serbskim. Dlatego też on mógłby w stanie się dogadać z tymi mnichami. Być może objedniał ich język cerkiewno-słowiański, który był językiem wtedy liturgicznym, ale też w tym języku pisano wszystkie księgi liturgiczne. Dlatego też święty Antoni w Karies był osobą bardziej znaną. Czym się też różniła ta akurat wspólnota? To, że wchodziła ona do całego zarządu wszystkich monasterów znajdujących się na świętej górze Athos. Było to więc ośrodek bardzo znaczący. I wówczas wydarzyło się w 1507 roku, dokładnie 15 maja, jedno wielkie wydarzenie. Do tej pory myśmy pisaliśmy i mówiliśmy, że jest to pomyłka w tekście żywotu. Okazuje się, że nie jest to pomyłka, albowiem żywot jest naprawdę wiarygodny i oddaje autentycznie to, co naprawdę się wydarzyło. Otóż 15 maja 1507 roku zostaje zamordowany Jan, który pochodził z macedońskiego miasta Sores, miasta zamieszkałego przez Słowian, i został zamordowany przez Turków, dlatego że odmówił wyrzeczenia się wiary chrześcijańskiej, albowiem oni chcieli mu wymusić na niego przejście na islam. Był to młodzieniec, bardzo szanowany, znany ze wspólnocie lokalnej, i pamięć o tym świętym bardzo szybko się rozeszła. Ale wszyscy do tej pory, że piszący, wskazywali, że ten święty Jan żył w końcu XV wieku, więc niemożliwe by było, ażeby takie wydarzenie miało miejsce. I proszę zwrócić uwagę, czy to nie jest cudo. Raptem, dokładnie kilka lat temu, jeden z kolegów moskiewskich w Odessie odnajduje żywot tego świętego Jana Seres. I tam jest pokazana dokładnie data, kiedy to się stało. Jest 15 maj 1507 rok. A do tej pory wskazywano, że jest to tam gdzieś koniec XV wieku, no, dla innych zaczęto mówić, że to jest pomyłka, nie święty Jan Seresa, Jerzy z Kratowa, taki Bułgar, to pewnie o niego chodziło, ktoś się pomylił. Nie, okazuje się, że wszystko w żywocie jest naprawdę dobrze, dokładnie opisane. I co się okazuje, że na wieść o tym, coś, co wydarzyło się właśnie Seres, święty Antoni Supraski decyduje się pójść jego śladem, prosi właśnie swoich ojców duchowych o zezwolenie do pójść do Salonik. I idzie on do najstarszej cerkwi, wybudowanej w V wieku jeszcze, archiepitu, która jest cerkwią Bogu Rodzicy, i ta cerkiew właśnie, która zostaje zajęta przez Murata II po zdobyciu Salonik i przemianowana na meczet. Muzułmanie w piątek tam się modlą. Święty Antoni wchodzi do tejże cerkwi, klęka, modli się i żegna się. Wówczas muzułmanie obrażeni chwytają go i wsadzają do więzienia. Trzymają go kilka dni o głodzie, wymuszając, ażeby zaprzestał praktyk odprawiania modlitw w pobliżu ich muzułmańskich miejsc kultowych. On natomiast wskazuje, że jest to cerkiew, która została poświęcona Bogu, i prosi o zwrot owej cerkwi wspólnocie chrześcijańskiej. Dlaczego to było wtedy takie ważne? Otóż tak jak i dzisiaj, tak i w tamte czasy, w okresie, kiedy władzę sprawują często osoby, czy w ogóle panujący nie wyznania nieprawosławnego, wiele z naszych przodków, w tym również i Greków, porzucało prawosławie i dla własnej wygody kariery starało się albo być niewierzącymi, albo przyjmowali islam, żeby objąć różnego rodzaju posady. Dlatego też dla Antoniego też przedłożono: słuchaj, wyrzec się swojej chrześcijaństwa, przyjmij islam, my cię nie tylko wypuścimy, ale zabezpieczymy ciebie wszystkie, co sobie życzysz. Odmówił. A wręcz przeciwnie, pokazał dla tego sędziego, że zginiesz w ogniu gorącym i że święty Antoni zaczął wyrzucać tym muzułmanom, co oni zrobili z chrześcijańskim ludem właśnie na terenie Grecji. Zaczął walczyć. Jego postawa spowodowała, że wielu Greków, mieszkańców Salonik, tym również i Słowian tam mieszkających, powróciło do prawosławia. Jego przykład. Zaczęli się więc owi sędziowie muzułmanie obawiać, że taka postawa może wywołać rozruchy i bunty chrześcijan. Postanowiono więc w jakiś sposób przesunąć ten moment, żeby nie od razu nie skazywać go na śmierć, i przekazano wyższej instancji pod sąd. Tam jednak Antoni jednoznacznie, pryncypialnie opowiedział się, że nie tylko, że się nie wyrzeknie wiary, ale zażądał zwrotu cerkwi prawosławnej i też innym cerkwi, żeby były cerkwie prawosławne zostały zwrócone chrześcijanom. Za co w takim, na rozkaz paszy i wielkiego kadyka, który tam wtedy zarządzał, został on nie tylko zamordowany, Antoni, ale też spalony po to, żeby jego relikwie, jego moszczy nie stały się obiektem kultu wśród chrześcijan. Dlatego też zdecydowano, ażeby owe spalone ostatki zostały rozrzucone nad morzem, żeby nic z niego nie pozostało. Była to zresztą praktyka często stosowana przez muzułmanów po to, żeby ciała męczenników nie stały się obiektem kultu wśród ludności chrześcijańskiej. Takich przykładów mamy wiele z tamtego czasu. Kiedy to się wydarzyło? Okazało się, że według kalendarza juliańskiego to wydarzenie miało miejsce 4 lutego 1508 roku. Kiedy przeniesiemy teraz na współczesny kalendarz gregoriański, to będzie to 17 lutego, tak? A więc dodamy te 13 dni. Dlatego też nieprzypadkowo więc ten żywot świętego Antoniego źródle prologu został włożony właśnie dokładnie w miejsce 4 lutego. Prolog był więc co roku czytany i tutaj nie wskazywano na żadną datę roczną, a tylko datę miesięczną. I 4 lutego tam został on wprowadzony. Kult ten świętego Antoniego Supraskiego, on był lokalnym kultem i znanym na świętej górze Athos. Często właśnie wspominano o nieznanym bliżej nam Rusinie Antonim, który przyszedł i w Salonikach oddał życie. To nie tak, że w Salonikach o tym też nie wiedziano. W kronikach o tym też pisano. Tylko, że nikt nie wiedział, że on pochodzi z monasteru Supraskiego. Nikt też nie wiedział, skąd on pochodzi, z jakiej rodziny. Nikt też nie wiedział o jego dokładnym żywocie. I dlatego też, kiedy po tym wydarzeniu 30 lat później przyszedł właśnie ów mnich Arseniusz do Hilandaru, kiedy się dowiedział o tym, że jego oto współbrat, który był wcześniej w monasterze Supraskim, właśnie tutaj był i poniósł męczeńską śmierć, postanowił spisać owe jego żywot bardzo dokładnie, albowiem doskonale on znał relacje jeszcze żyjących wówczas mnichów i naocznych świadków, którzy widzieli owe wydarzenia. I dlatego też, kiedy powrócił on nie wrócił do Supraśla, mówimy tutaj o Arseniuszu, wrócił do Dermania, ale postanowił on przekazać owe spisane swoje źródła biskupom. Z uwagi na to, że wszyscy biskupi byli właściwie albo pochodzili z monasteru Supraskiego, albo byli z nim blisko związani, ci z kolei przekazali ów żywot do monasteru Supraskiego, który został dołączony do tegoż prołomu. To jest właśnie krótko w żywot świętego Antoniego Supraskiego. Dlaczego on był w ogóle tak nieznany? Otóż okazuje się, że sam prolog, ale też i inne dokumenty zostały wielokrotnie niszczone i wywożone z monasteru Supraskiego. Już w XVII wieku, kiedy monaster został zajęty przez unitów, następuje przez dłuższy okres czas falsyfikacja wszystkiego, co się do tej pory działo. Była kronika, więc kronikę zmieniono, zaczęto pisać na nowo. Był pomiannik, który udało się nam wydać, był też zmieniony, ażeby zatrzeć ślady prawosławnego charakteru monasteru. Zaczęto dopisywać biskupów unickich, zaczęto stawiać tam różnego rodzaju zmiany, które powodowały, że myśmy przez wiele, wiele dziesiątków lat, a nawet pokoleń, wierzyliśmy w historię, którą oni nam pozostawiali. Okazuje się, że ta historia jest inna. Te dokumenty, te archiwa później w XIX wieku zostały wywiezione. Na początku do Wilna, później zostały one wywiezione do Petersburga w 1915 roku w okresie bierzeństwa, a później one początkowo zaczęły częściowo wracać w latach 20., a to do Wilna, a to do innych miejscowości. I dlatego też, żeby wyjaśnić chociażby żywot świętego Antoniego Supraskiego, trzeba szukać dokumentów w różnych archiwach, w różnych państwach. Nie pozostało praktycznie w Supraśniu nic, poza pamięcią i poza faktem, że możemy na podstawie różnych źródeł pośrednich dowiedzieć się dokładnie o żywotach chociażby takich świętych naszych lokalnych. I dlatego też jesteśmy naprawdę wdzięczni kolegom, którzy chociażby tacy jak Turyłow czy Tatjałos Salonik, którzy nie wiedząc o tym, że ten mnich pochodził z Supraśla, pisząc o tym, pozostawili przynajmniej fragmenty jego życiorysu, jego życia, które to zostały później przy porównaniu z innymi źródłami wykorzystane do sporządzenia owego żywotu. Nam się udało przynajmniej w takim niewielkim zrębie opisać żywot świętego Antoniego, na końcu też zamieścić cerkiewno-słowiańską wersję żywotu, jak też również i kondaki, i tropariony zamieszczone ku czci świętego Antoniego Supraskiego. Takich świętych jak święty Antoni Supraski my mamy więcej. Myśmy na dobrą sprawę dzisiaj wiemy dużo o świętym Gabrielu Zabłudowskim, naszym lokalnym patronie świętym. Ale mamy, okazuje się, Szachmucia, Serafima Szachmucia, też pochodzącego z Podlasia, o którym też bardzo mało wiemy, a który też związał praktycznie większość swojego życia z tym regionem, z tym obszarem. Teraz dowiadujemy się o kolejnych innych świętych kanonizowanych przez ruską cerkiew prawosławną, którzy albo się urodzili, albo byli związani z tą ziemią. Nawet jeżeli jesteśmy grzeszni, ale poprzez właśnie takie głębokie pokajanie, jak tutaj mamy chociażby w przykładzie świętego Antoniego, tak samo w jego wypadku, i dotrzymania słowa, okazuje się, że można wrócić nie tylko na prawdziwą drogę do zbawienia, ale też tą drogą podążać i zakończyć swój żywot pełnym oddaniem dla Boga, dla Chrystusa i dla swojej kanonicznej cerkwi.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.